będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Witam się z Państwem, Małgorzata. A gościem dzisiaj naszych porad jest siostra Michaela Pawlik ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, misjonarek Jezusa i Maryi. Witam bardzo serdecznie po raz kolejny już w naszym studiu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzisiaj tematem naszego spotkania jest praktykowanie jogi. Nazwałam to tak: joga, prawda i mity. Dlaczego? Dlatego, że będąc na siłowniach, będąc w wielu klubach fitness, zaobserwować można takie zjawisko, proszę siostry, że lansuje się przeróżne zajęcia z elementami jogi. Wiele osób nie widzi w tym nic złego, gdyż jest przekonana, że sprzyja to kształtowaniu sylwetki, wysmukleniu, że również ma to jakieś atrybuty zdrowotne. Ale zanim przejdziemy może do tych kwestii, zadałabym siostrze pytanie, czym w zasadzie jest joga? Jaki jest jej cel?
Jeżeli chodzi o jogę, to jest to jeden z systemów filozoficznych, czyli tak zwanych darsana, które są interpretacją Wed. Księgi wedyjskie różnie są interpretowane i właśnie joga jest jedną z sposobów interpretacji i dotyczy ona wiary w reinkarnację i sposobów skrócenia ilości wcieleń albo w ogóle wyeliminowania wcielania następnego, tylko przejścia z tego wcielenia od razu w stan kosmiczny. Taki jest cel, jak chodzi o jogę na gruncie indyjskim.
Czyli ten zasadniczy cel jogi.
Jogi, żeby właśnie uniknąć wielości wcieleń. Natomiast w Polsce się o tym nie mówi. Chociaż ja zetknęłam się już z taką grupą, gdzie mówiła mi dziewczyna, że na ćwiczeniach jogi ktoś sobie przypomniał poprzednie wcielenie. Czyli, że już jest to dowód, że jakieś hipnotyczne badania, jakieś ćwiczenia hipnotyczne, że ktoś sobie jakieś wcielenia przypomniał, których w zasadzie nie ma przecież. Więc już, jeżeli chodzi o właśnie takie ćwiczenia, będzie to albo metoda głębokiej sugestii, wmówienia komuś, że jest reinkarnacja i że tą drogą po prostu unikniesz reinkarnacji, albo na zasadzie autohipnozy. Człowiek czasem jest tak bardzo sugestywny, że sobie sam sobie potrafi wmówić to, co w coś uwierzy i wmówi sobie, że właśnie to widzi.
Jest coś takiego w praktykowaniu ćwiczeń jogi. Mówi się o odblokowywaniu kanałów energetycznych. Na czym to polega? Co to
właśnie
jest?
Proszę Panią, to już jest bardziej złożona sprawa. Mianowicie te kanały energetyczne, tak zwane czakramy, to zwykle w tak zwanej tantra yoga, która to jest jogą pobudzającą również mechanizm erotyczny w organizmie ludzkim. Pamiętajmy, że organem seksualnym największym jest mózg. Także jeżeli ośrodki w mózgu, te ośrodki, które odpowiadają za przeżycia erotyczne, będą pobudzone, no to człowiek będzie doznawał takich właściwie stanów pobudzenia, jakie przy przeżyciu seksualnym, tylko oczywiście będzie to nie cały mechanizm. Mianowicie jest tak, jak chodzi o te metody otwierania czakramów.
Tak, no właśnie.
Jakby zwał, czy to będzie tantra yoga, czy raja yoga, czy bo to na różnych formach jogi, ale ciągle u nas się mówi o czakramach. Więc jeżeli chodzi o otwieranie czakramów, to dochodzą do tego stopniowo, mianowicie fizyczne ćwiczenia są na wstępie, czyli usprawnić elastyczność ciała, kości, mięśni. Później jest wejście w rytm oddychania, mianowicie poprzez manipulację oddychaniem można dojść do zmiany równowagi kwasowo-zasodowej w organizmie. Jeżeli będzie więcej dwutlenku węgla, pH we krwi będzie się obniżać. Jeżeli za mało dwutlenku węgla, pH będzie się podnosić. I przy zmianie równowagi kwasowo-zasadowej, czyli po prostu przy patologicznym stanie biochemicznym we krwi. Proporcja dwutlenku węgla i tlenu zaburzona, nienormalna. Będzie się miało takie czy inne doznania. Tak jak mamy przy zatruciu dwutlenkiem węgla, będzie inne doznanie psychiczne, zanim człowiek w ogóle straci przytomność, prawda? Więc oddychanie już jest metodą wejścia w jakby biochemię organizmu. Drugą jeszcze sprawą jest sprawa diety. Jeżeli ta klasyczna joga zakazuje spożywać zwierzęcych potraw. No, przede wszystkim mięso, ryby, jaja.
Ale czyli tak zwany wegetarianizm.
Tak, niektórzy eliminują również i mleko. To już jest niebezpieczne. W każdym razie, jeżeli ktoś już nie spożywa mięsa, ryb czy jaja, ale dużą ilość mleka czy ser, on to uzupełnia.
No bo to białka brakuje.
Tak, bo chodzi o to, że białko roślinne nie zawiera wszystkich aminokwasów, czyli wszystkich składników białkowych, które wchodzą w budowę naszych komórek, czy to komórek ciała, czy komórek mózgu. I brakuje w białku roślinnym, brakuje 7 aminokwasów, które my potrzebujemy do budowy naszego ciała. Wszystkie aminokwasy są, które my potrzebujemy, są na przykład w zwierzęcym białku. Czy to mięso, czy jaja, czy ryby, czy...
W takim stanie następuje niedobór tych
niedobór białek. Oczywiście niektórzy mówią, że nie 7, a 5, że 2 jeszcze rodzaje aminokwasów organizm sam sobie jakby...
Wytwarza.
Przez metabolizm wytworzy. No to 5. Więc jedna komórka mózgu jest jakby bardziej wiotka, bardziej wrażliwa. Będzie reagować na tą równowagę kwasowo-zasadową zaburzenie bardziej niż prężna, zdrowa, dobrze odżywiona komórka. Trzeci czynnik jest, że jest wskazanie, żeby jak najdłużej ćwiczyć wieczorem, czyli jakby
ćwiczyć, to znaczy co
blokować
robić?
Sen.
Poprzez mantry?
W ogóle ćwiczenia, najpierw właśnie mówię o tych oddechowych, mantra też, ale właśnie, że te ćwiczenia, o których będziemy mówimy, żeby jak najpóźniej wieczorem i jak najwcześniej rano. Także niektórzy dochodzą do 4 godzin czy 5 godzin na dobę. To jest niewystarczające. I jaki jest efekt takiego niedospania? Mianowicie my mamy podwzgórze, które produkuje endorfinę. Jakby małą dawkę tej endorfiny wszyscy mamy. To jest działanie podwzgórza. Ale przy niedospaniu, permanentnym niedospaniu, podwzgórze produkuje więcej endorfiny, żeby nie utracić przytomności. Po prostu jest jakby samoobrona organizmu przed upadkiem, przed zemdleniem, przed utratą życia. Więc ten większy poziom endorfiny powoduje inne postrzeganie świata, inne doznania uczuciowe. Wiadomo, że starożytni nie znali badania mózgu, tylko te zmiany uczuć i doznań tłumaczyli zmianą duszy, czy tam rozwojem duszy, czy efektem duchowym. W każdym razie, no właśnie dzisiaj przy badaniu mózgu, tu się bada szczególnie funkcję mózgu, która nie jest do końca znana jeszcze. Więc właśnie przy dużej ilości endorfiny będą efekty podobne jak przy morfinie. I tutaj właśnie wpadają w ten jakby entuzjazm ludzie, którzy chcą od narkomanów leczyć. Że właśnie tak jak ktoś jest uzależniony od morfiny, ponieważ endorfina ma podobny skład chemiczny, więc jak gdyby własna morfina nie jest szkodliwa jak morfina powiedzmy z zewnątrz chemiczna. Więc jeżeli człowiek tą własną endorfinę będzie miał na wyższym poziomie, nie będzie miał zapotrzebowania na prawdziwą morfinę i sam organizm potrafi się wyzwolić z tej większej dawki endorfiny, bo to jest automat już własnego ciała. Oczywiście to jest tylko na razie hipoteza, ale tutaj niektórzy tak próbują argumentować zastosowanie jogi, jako ma się inne wrażenia. I właśnie trzecie to, co pani wspomniała, mantra. I tu mantra, przy tych wszystkich wspomnianych wyżej technikach, mantra jeszcze ma dodatkowe zadanie tłumić działanie centralnego układu nerwowego. Bo ciało człowieka ma dwa układy systemu nerwowego. Centralny układ i obwodowy układ. Więc centralny układ i obwodowy są jakby przeciwstawne. I jeżeli zahamuje centralny układ nerwowy, czyli nie będzie refleksji. Człowiek nie będzie kontrolował rozumem zachowania swojego i reakcji cielesnych. Będzie jakby na luzie obwodowy system nerwowy. Czyli jeżeli będzie wyhamowany centralnie, ten obwodowy będzie pobudzony przez te właśnie zmiany w oddychaniu, odpowiednie dobrane rytm oddychania i endorfiny i tak dalej. Będzie. I wiemy, że przez wypustki rdzenia kręgowego wychodzą gałązki nerwu, które nazywają trzewia, czyli wnętrze naszego tułowia.
Organizm.
I tu pierwsze, co Hindusi mówią tak, jak chodzi o system jogi, oni mówią tak, trzeba obudzić kundalini.
Co to jest to kundalini?
No właśnie, więc Hindusi, czy starożytni, bo nie tylko Hindusi, kto wiedział, jak Buddhas, jak funkcjonuje system nerwowy, przecież to było nieznane. Argumentowali, że u spodu kręgosłupa jest wąż, że ten wąż jest zwinięty w spiralkę i trzeba go obudzić, trzeba go uaktywnić. Więc wracam znowu do tych gałązek systemu nerwowego. Wiadomo, że wzgórek łonowy, rejon łonowy jest najbardziej unerwiony, jak chodzi o siatkę nerwową. Tak. Więc najwcześniej będzie tam pobudzenie. I właśnie podniecenie tamtego rejonu niby ukazuje się wąż w genitaliach.
Tak.
Oczywiście jak tłumaczyć dzisiaj, trzeba inaczej trochę tłumaczyć to objawienie się węża, ale wtedy mówili starożytni, uważali, że coś się dzieje, że się zmienia po prostu fizjologia ciała i zachowanie genitali ludzkich. No i właśnie jak się obudzi kundalini, to mówią, następne czakramy się otwierają. Więc pamiętajmy, że podniecenie tutaj właśnie gruczołów płciowych, bo będzie podniecenie przez pobudzenie systemu nerwowego. Niezależnie od intencji psychicznej człowieka, bo centralny układ jest wyhamowany przez mantrę, niedospanie i tak dalej. Wiadomo, że przysadka mózgowa reguluje proporcje wydzielania hormonów całego ciała. Przysadka mózgowa jest tym centralnym gruczołem. Więc jeżeli będzie większe wydzielanie płciowych hormonów, to będzie przysadka reagować i będą pobudzane następne gruczoły. I więc następny czakram, tak zwany czakram, to jest miejsce nadnercza. Więc będzie większe wyrzucanie adrenaliny, kortyzonów, ale my wiemy, jak działa adrenalina, jak działa pobudzająco na mięśnie. Więc ten człowiek ćwiczący ma uczucie pobudzenia, więc myśli, że to jakieś właśnie energie kosmiczne czy inne. Tak na czakra. Ten następny czakram, który wskazują przy dalszym pobudzeniu, to trzustka. Tam jest produkcja insuliny. Wysepki Langerhansa produkują insulinę, więc będzie przemiana węglowodanów. Tu już pobudzona. Następny czakra, serce, no będzie przyspieszone przy takim podnieceniu. Dalej, następny czakra to jest tarczyca i znów przy większym wydzielaniu gruczołów hormonalnych. I szyszynka, przysadka i szyszynka. I dzisiaj fizjolodzy, czy chemicy, czy w ogóle biolodzy, po prostu ich interesuje działanie szyszynki. Bo inne gruczoły są właściwie zbadane, ich rola w organizmie. Natomiast szyszynka jest, to jest w mózgu już gruczoł. Przysadka i szyszynka. Więc właśnie teoria jest taka, że szyszynka odpowiada za proces starzenia się organizmu. Więc rzekomo przy dużym pobudzeniu, wiadomo, wszystkich gruczołów, więc i szyszynki też, że człowiek się wolniej starzeje. No więc tu może ta reklama w internecie, jak właśnie to jest korzystne, są te ćwiczenia na takie czy inne zachowanie organizmu. A inna teoria jest taka, że szyszynka odpowiada za wizjonerstwo. I tym ateiści chcą tłumaczyć wszelkie wizje, które na przykład no, święta Faustyna miała, czy prorocy. Tym chcą wytłumaczyć, że tam szyszynka była nadpobudliwa i dlatego tam takie czy inne wizje się pojawiały u takich czy innych mistyków.
Dobrze, siostro, ale
to jest właśnie sekret tych czakramów.
No właśnie, ale jeszcze odnośnie otwierania tych kanałów energetycznych i tych dojść do tych czakramów, jakie to jest niebezpieczeństwo, może siostra by parę słów powiedziała, pod kątem naszej wiary? Jeżeli otwierają się te kanały energetyczne, tak, i otwierają się te czakramy, co się wtedy dzieje? My, katolicy, w jaki sposób no tutaj możemy ponieść jakąś stratę, jeżeli ktoś wejdzie w takie praktyki?
Proszę panią, to jest podobnie jak z onanizmem. Ktoś praktykuje samogwałt, pobudza również gruszoły, pobudza cały mechanizm erotyczny, ale to jest traktowane jako grzech. Wszystko jedno, czy ktoś powie ciężki, czy lekki, ale grzech. Ponieważ erotyka, seksualność człowieka, płciowość człowieka ma swój cel. Bóg zamierzył konkretny cel, dla którego stworzył człowieka, płciowość człowieka, kobietę i mężczyznę. I dlatego, jeżeli chodzi o objawienie Boże, jest wyraźnie przez Boga ukazany nakaz, że na przykład onanizm jest grzechem, bo jest przykład w Biblii, że był ukarany ten, który to praktykował. Więc mamy w Biblii, mamy w objawieniu Bożym pewne normy, jak należy korzystać z płciowości, jaką Bóg nam dał. I dlatego ta płciowość ma prowadzić do założenia rodziny i to jest droga do sakramentu. Jednak sakrament jest to przez Boga ustanowiony znak widzialny działania niewidzialnej łaski, jaką Bóg daje małżonkom, żeby powstało nowe życie.
I tutaj, żeby zawiązała się rodzina,
tak? I żeby
a potem, żeby powstało nowe życie.
Ale tu chodzi o to, żeby to nowe życie powstawało w atmosferze miłości. I tu uwaga, tu jest niebezpieczeństwo. Jeżeli ktoś praktykuje ciągle pobudzeniem erotyzmu, on wpada w przyzwyczajenie jakby mechanicznego działania, a nie rozwija się dalszy etap, który powinien być rozwojem miłości do drugiej osoby i dopiero na płaszczyźnie miłości związek małżeński. I wtedy to dziecko, które się rodzi, to nie rodzi się tylko jako efekt mechanizmu ciała, ale jako owoc miłości dwojga osób. No a Bóg jest miłością. I właśnie źródło miłości Bożej jest w małżeństwie. I dlatego takie patologiczne praktyki będą...
To jest w odniesieniu do tych praktyk, o których mówiłyśmy tutaj. Tak. Otwieranie czakramów i tych kanałów energetycznych.
Tak, ale to
czyli
są...
też te zagrożenia.
Ale to jest wszystko to mechanika cielesna bez wyższych poziomów miłości. Tylko, bo widzi pani, co innego jest coś, co nazywają miłością, aż zwykła żądza, a co innego jest miłość, która jest uczuciem, które skłania człowieka do ofiarności na rzecz drugiej osoby. To jest wyższy poziom miłości niż zwykła żądza seksualna. I dlatego ja nie twierdzę, że w jodze właśnie rozwija się żądza, bo oni omijają ten efekt świadomego podniecenia, bo wygłuszy się korę mózgową przez mantrę. Wygłuszy się, doprowadza się do stanu, jak to buddyści mówią, do stanu przedmyślenia. Zanim człowiek był zdolny myśleć, no to mózg istniał, prawda? Inni mówią do całkowitej czystości umysłu, czyli czystość w sensie, nie w sensie moralnym, tylko nic mi na myśl nie przychodzi. Całkowite zahamowanie myślenia, czysty umysł. No, więc niektórzy czują wtedy relaksację, bo jeżeli mają dużo kłopotów, troski i tak dalej, to ma czysty, nic go nie martwi. Ale to jest jakieś ograniczenie ludzkich możliwości, bo człowiek powinien nie hamować swój intelekt, a rozwijać. Nie zawiesić działanie woli na korzyść instynktu i odruchów, a kierować wolą. Tu jest właśnie wolność woli. I tu jeżeli chodzi o wartość ludzkiego czynu, jeżeli chodzi o wizję, jaką daje Bóg, wartość ludzkiego czynu i to, co jest u nas w naszej religii przekazywane dalej, objawienie Boże dalej przekazywane przez Kościół, to wartość ludzkiego czynu zależy od stopnia świadomości i wolności, dobrowolności. Rozum i wola. A w jodze obydwie te cechy się hamuje, zawiesza się.
No właśnie, czyli tutaj...
Więc oni się odczłowieczają. Tu się działa na zasadzie instynktu, odruchu. I może takie zwierzątko ludzkie, ale to nie jest droga, jaką Bóg zamierzył, bo my mamy rozwijać swoją osobowość, rozwijać intelektualnie i rozwijać swoją wolę, żebyśmy umieli kierować swoim ciałem, a nie zawiesić wolę i rozum, żeby właśnie ciało działało spontanicznie.
Czyli nie należałoby ulegać tym złudnym reklamom, które też przyciągają na co dzień, szczególnie ludzi młodych, tak, do tego, żeby brać udział, bo nawet takie, rozumiem, że niewinne z pozoru na początku jakieś zajęcia na siłowni, w klubach fitness mogą też jakby uśpić przekonanie, że to jest coś złego, no bo przecież jeżeli się kształtuje sylwetkę, jeżeli dobroczynne są te ćwiczenia na całą fizjologię człowieka, jeżeli człowiek się dobrze czuje, jeżeli ustępują bóle głowy, jeżeli problemy z migrenami też zanikają, prawda? No to myśli się, że to w zasadzie dobroczynne działanie jogi jest. I co
proszę
dalej?
Panią, jeżeli chcemy traktować człowieka jak zwierzątko, no ale nie pozbawimy go duszy. I dlatego jest jedna sprawa jest doznania fizyczne, takie czy inne, czy nawet psychiczne, a inna sprawa rozwój duchowy człowieka. I ja bym chciała tutaj się powołać na Jacques Vallée, który właśnie wiele lat ćwiczył te wszystkie medytacje wschodnie, bo był asystentem tybetańskiego guru. No potem wrócił do chrześcijaństwa, bo był właśnie pochodzi z rodziny chrześcijańskiej. Ale ja chciałabym zacytować jego bardzo ciekawe sprawozdanie na temat właśnie jogi, bo u nas się mówi nawet o jodze chrześcijańskiej. No to jest beznadziejne zdanie, bo jeżeli mi siostra Merda spisze o swojej ćwiczeniach jogi i argumentuje, że ona właśnie no, po turecku siedzi, prawda, robi jakieś głębokie wdechy i czyta Pismo Święte i lepiej się jej to Pismo Święte rozważa. No dobrze, ale tu ona nie zawiesiła działanie mózgu, kory mózgowej, bo jak ona czyta Pismo Święte i rozważa, czyli ona nie jest na drodze jogi, ona po prostu zewnętrznie ma układ ciała joginów. Ale cała psychika jej już odbiega od psychiki joginów, bo ona pisze, że ona właśnie świetnie medytację się jej prowadzi właśnie przez ćwiczenia jogi. Bo jeżeli ona, jak jest zaspana, ćwiczy fizycznie, to ona się obudzi. Nie, prawda, żeby się ich spać chciało. Jeżeli ona właśnie parę świeżego powietrza bierze oddechy, to ona rzeczywiście przewentyluje płuca, ale potem siedzi i medytuje nad Pismem Świętym. To nie jest yoga. I dlatego to jest wprowadzanie człowieka
w błąd.
W błąd. Ktoś, kto nie wie, o co chodzi, no jak zakonnica mu pisze, że właśnie twój los w twoim ręku, ty właśnie od ciebie zależy. Nie, nasz los jest w ręku Boga. Mimo wszystko, chcąc dojść do doskonałości, jest napisane, że do zbawienia łaska Boża jest koniecznie potrzebna. Sami o własnej sile się nie zbawimy, o żadnych technikach. I dlatego takie los w swoim ręku, on taką książkę napisała, to już jest błędne hasło. Może w twoim ręku, w sensie jakiejś no, kondycji fizycznej, żeby się obudzić, żebyś nie chciało się spać. Tak jak u nas siostry mówią tak, że jaki ptak budzi zakonnicę? No ja się zastanawiam. Kawka! No więc zanim zacznie medytację, to sobie musi kawy wypić. No to też może jakaś technika zamiast jogi to kawa. No ale właśnie, a ja na przykład bez kawy podchodzę do medytacji, też mi to nieźle idzie. A poza tym wartość medytacji nie zawsze zależy od tego, jaka jest moja radość, czy jakaś ociężałość na medytacji.
Czy stan ducha.
Tylko efekt, jaki potem z tej medytacji ja wyciągam i w życiu codziennym. Chciałabym zacytować tutaj właśnie to, co mówi człowiek, który doświadczał przez wiele lat ćwiczeń, tych właśnie, jaką w jodze, czy zen, to jest właśnie te same techniki się stosuje, czy medytacja transcendentalna. I on teraz jest katolickim kapłanem, założył zgromadzenie, wspólnotę taką, rodzina świętego Józefa. I on tak pisze na temat wartości jogi. Z samej natury jogi, zwłaszcza z jej adogmatyzmu, wynika, że można ją oddzielić od kontekstu hinduistycznego. Stąd podchody pod prawda, chrześcijan. Joga umożliwia zagłębienie się w sobie i odrzucenie trosk w większym stopniu niż jakakolwiek inna metoda. A zatem przysposabia do przyjęcia doznania mistycznego. Ale uwaga, Nie ulegać należy sugestii, że istnieje tylko jedna forma doznania mistycznego. Jest to mistyka doznania siebie, do którego joga faktycznie skutecznie przygotowuje. Twierdzimy jednak, że techniki wschodnie prowadzące do rozmycia świadomości nie przygotowują do osobowego spotkania z Bogiem, stanowiącego istotę doznania ze sfery mistyki nadprzyrodzonej. Pogoda ducha osiągnięta dzięki ćwiczeniom jogi, owoc zagłębienia się w siebie, nie przysposabia do przyjęcia łaski. Wolna dusza jogina to dusza pogrążona w swej własnej jałowości ponad świadomością osobową, a więc niezdolna do nawiązania dialogu z odrębną istotą boską. Więc i dalej autor, tak, bo tam szerzej to wyjaśnia, dalej ukazuje również negatywne strony jogi. Pisze tak: joga wysysa wszystkie siły fizyczne i umysłowe. W ten sposób zapomina się o konieczności, a nawet o samym pojęciu prawdy. Liczy się tylko doświadczenie. Odmowa stawiania pytań, ucieczka przed problemami, przyzwyczaja do obywania się bez Boga. Idea bez Boga, nawet jeśli zachowana jest nabyta, przypadkowa, uboczna, zewnętrzna w stosunku do istoty jogi. Joga jest ateistycznym pragmatyzmem, silnie przesiągnięta tantryzmem, czyli subtelnym seksualizmem. Silnie, powtarzam, przesiąknięta tantryzmem, co Jacques mówi, subtelnym seksualizmem, przenikająca nawet funkcje umysłowe. Poszukiwanie cudowności w jodze, siddhi, mocy cudotwórczej lub jej pozorów. Czyli człowiek staje się jakby, chce dorównać Bogu, być cudotwórcą. Dalej pisze tak: w systemie jogi nie ma miejsca na pojęcie grzechu. Kusi chrześcijan przechodzących kryzys wiary. Joga to całkowite oddanie wobec guru, bezbronność, mieszanka sugestii, autosugestii. Jeżeli chodzi o praktykowanie jogi przez chrześcijan, to autor podkreśla, że joga musi być ograniczona w czasie poświęconym jej i w założeniach. Musi pozostać podporządkowana łasce i otwarta na nią. Nie można zapominać o modlitwie. Mhm. Proszę panią, jeszcze chciałam. Zakazany owoc, wydany w Krakowie przez wydawnictwo M. Radzę, to jest 400 stron, jakby wywiad z Jacquesem Varlet na tematy właśnie wschód, a to, co się dzieje u nas i w porównaniu jeszcze z chrześcijaństwem. Doskonała książka.
Z tego, co siostra w tej chwili nam przekazała, ja taki wniosek, nie wiem, czy słuszny tutaj wyciągnęłam, proszę uważnie mnie posłuchać, że w jodze, tak, brak jest tej relacji osobowej między człowiekiem a Panem Bogiem. Jeżeli brak jest relacji osobowej, to brak jest miłości.
I międzyosobowej też.
To jest, bo miłość narcyzm jest osobowa. Bo miłość, tak. Czyli to, tak sobie pomyślałam, że to prowadzi do takiego egocentryzmu osoby, która zajmuje się tą praktyką, i do takiego wyalienowania, do samotności. Tak. Czy słusznie? Tak.
Oczywiście. I na tym polega buddyzm. Właśnie wpaść w nirwanę, nie obchodzi mnie, co się dzieje wokół. Oczywiście.
Drodzy państwo, były to porady pedagoga i psychologa. Gościem, przypominam, była siostra Michaela Pawlik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.